powiedział Galbraith nam o to, żeby wszyscy byli co do tego zgodni. Od czasu zajęcia Krymu przez Rosję w 2014 roku armia amerykańska jest obecna w krajach bałtyckich i w Polsce i co 9 miesięcy wymienia liczne tysiące żołnierzy i wymienia sprzęt bojowy. Oczywiście Niemcy nazywają, że to jest obchodzenie pewnych przepisów. Mówią o tym, czy tam w straży niemieckiej, że po prostu to jest sprzeczne z postanowieniami umowy 2+4 i że w gruncie rzeczy nie wolno im stacjonować ani w Polsce, ani w krajach bałtyckich. I ta podróż co 9 miesięcy jest to obejście przepisu, który zabrania stacjonowania wojsk amerykańskich w byłej sowieckiej Europie, która nadal nazywana jest przez niemieckie media Europą Wschodnią, z wyjątkiem oczywiście nieboszczki Niemieckiej Republiki Demokratycznej. Jak wiadomo, będzie teraz w Polsce i na Litwie będą przeprowadzane manewry Sailor Strike z udziałem około 20 tysięcy żołnierzy z 19 państw członkowskich NATO. I to oczywiście jest pewnego rodzaju wyzwaniem pod względem lewicy tutejszej w Niemczech. W każdym razie są bardzo z tego niezadowoleni i dają tutaj wyraźnie to odczuć, pisząc listy do redakcji, na przykład do rozgłośni RBB24, która o tym donosi. Pan Friedrich Buzek-Krutz z Berlina mówi, zawsze pokój tworzy się przez rozbrojenie. Tak uratowaliśmy pokój w Europie. Dlaczego nadal nie postępujecie tą drogą? To przecież zapewnia pokój i zaufanie. A jeden z innych czytelników pisze, no tak, znowu mamy powód, pisze dr Żiwago z Berlina 41. Znowu Niemcy znaleźli powód, żeby pouczać innych, co byłoby dla nich lepsze i czego nie powinni robić. Że po prostu sprawy wewnątrzpolityczne i polityki zagranicznej po drugiej stronie Odry i Nysy to jest sprawa polskiego społeczeństwa, a nie niemieckich nauczycieli. Więc można powiedzieć, że nastroje wobec przemieszczania wojsk amerykańskich w Niemczech Wschodnich są oczywiście różne. I ktoś przypomina też, że przecież gdyby nie było tych wojsk amerykańskich w Niemczech Wschodnich, to sytuacja wyglądałaby inaczej. I Ula z Berlina pisze, ja nie wiem, co wy macie przeciwko Amerykanom. Czy chcecie, żeby byłoby dla was lepiej, gdyby rosyjskie czołgi przejeżdżały przez Brandenburgię? Może byłoby lepiej, ale tego nikt na razie, w każdym razie, głośno nie wyraża. Zaniepokojenie moje budzi to, że lewica zyskuje poparcie w Niemczech, że partia Die Linke, która zmieniła nazwę i nie nazywa się dzisiaj SED, czy nie nazywa się Komunistyczna Partia Niemiec, tylko nazywa się Lewica, absorbując tutaj, dla siebie zabierając całe to określenie i przedstawiając siebie w roli jedynej i wyłącznej lewicy, zwłaszcza teraz, kiedy również że Chińska Republika Ludowa ufundowała pomnik Karola Marksa, wielkiego wodza rewolucji, to wydaje mi się jasne, w jakim kierunku podążać będą nastroje tej partii. Czy inne na to zareagują? Właściwie tego nie wiadomo. Zobaczymy w czasie podczas następnych wyborów.
Powiedział Jan Bogatko, nasz korespondent, nasz człowiek w Niemczech, w Poranku Wnet. Bardzo serdecznie panu dziękujemy. Poranek Wnet, już prawie godzina 9:07, zaczęła się trzecia godzina poranka, Antoni Opaliński, a w studiu jest kolejny gość, pan Grzegorz Górny, dzień dobry.
Witam serdecznie.
Pisarz, publicysta, autor licznych książek o Kościele, ale też o Węgrach. Ostatnia książka Węgry, 1000 lat samotności, wydawnictwo AA z Krakowa. I o Węgrach na początku porozmawiamy, bo Viktor Orbán był w Warszawie zeszły poniedziałek, spotkał się wszystkimi ważnymi ludźmi w Polsce, no może tym razem z prawie wszystkimi ważnymi ludźmi w Polsce. Powiedział parę okrągłych słów, jak to na konferencjach prasowych, ale przedtem w Budapeszcie wygłosił przemówienie na inaugurację swojej kolejnej kadencji jako premiera rządu węgierskiego. No i to było takie przemówienie polityka, który już chyba, już nie musi się niczego obawiać, już nie stosuje żadnej poprawności politycznej, ogłosił ni mniej, ni więcej, że skończyła się demokracja liberalna, że teraz będzie demokracja chrześcijańska, demokracja chrześcijańska budowana w zlaicyzowanym społeczeństwie. Czy to w ogóle możliwe?
No, zobaczymy, to się dopiero okaże. Natomiast rzeczywiście to, że Orban od jakiegoś czasu głosi koniec demokracji liberalnej, to nie jest nic nowego, dlatego że on uważa, że dzisiaj największym zagrożeniem dla demokracji jest właśnie liberalizm. Jego zdaniem ten model państwa demokracji liberalnej powoduje, że demokracja pada łupem oligarchów, gospodarka łupem wielkich korporacji, a kultura staje się ofiarą poprawności politycznej. Jego zdaniem, jego misją jest obrona właśnie demokracji przed ideologią liberalizmu i przed praktyką liberalną. I co ciekawe, podobne zdanie prezentuje taki wpływowy amerykański politolog Farid Zakaria, który jest taką ważną osobą na zapleczu intelektualnym Partii Demokratycznej, związany z małżeństwem Clintonów. I on też uważa, że dzisiaj mamy do czynienia z konfliktem między demokracją a liberalizmem, ale jego zdaniem właśnie liberalizm jest dobry, a demokracja może być niebezpieczna. Dlaczego? Bo demokracja odwołuje się do tego demosu, czyli ludu, po łacinie populus, a więc populizm, więc może wywołać demony populizmu i dlatego ona potrzebuje kogoś, kto będzie takim bezpiecznikiem, kto będzie hamował ten demos przed jakimiś zwyrodnieniami. Jego zdaniem musi to robić oświecona elita liberalna. No ale pojawia się pytanie, kto tak właściwie jest w państwie suwerenem, podmiotem, czy lud, jak jest w demokracji, czy właśnie te oświecone elity, które wiedzą lepiej od ludu, w którą stronę idziemy, no i wtedy mamy do czynienia z oligarchią.
Tylko że Farid Zakaria jest ideologiem na zapleczu potężnej partii politycznej, która ma szansę powrócić do władzy w największym mocarstwie światowym, a Węgry są malutkie, liczą te swoje 10 milionów. Czy to jest w ogóle możliwe? Czy to nie jest utopia, żeby akurat w takim kraju rozpocząć antyliberalną rewolucję?
Ale Węgry są częścią Unii Europejskiej, a w Unii Europejskiej dostrzegamy te same procesy i jeszcze do niedawna wydawało się, że Europa podąża bez alternatywy w tym kierunku modelu demokracji liberalnej, ale jak widzimy wyniki ostatnich wyborów chociażby w Austrii, we Włoszech, no nie mówiąc już o Węgrzech czy w Polsce, to widzimy jednak pewien odwrót od tego modelu, którego wcieleniem na naszym kontynencie jest Unia Europejska, a kierunek nadaje mu eurobiurokracja. I widzimy, że te zwycięstwa tych formacji politycznych Polska, Węgry, Włochy, Austria pokazują, że jest sprzeciw wobec tego modelu forsowanego w Brukseli.
W czasie konferencji prasowej z premierem Morawieckim, kiedy padła, tam było pytanie o to ewentualne ograniczenie środków europejskich dla naszej części Europy, nasz premier odpowiedział tak w sposób taki ogólny, natomiast Viktor Orban powiedział coś takiego, że właściwie to środki europejskie dla nas nie są istotne. Dla nas istotna przede wszystkim jest dostęp do wolnej konkurencji, wtedy sobie poradzimy, a te środki to przecież nie jest coś takiego, co nam ktokolwiek dał, bo tak naprawdę oni na nas zarabiają. Polscy politycy rzadko kiedy z taką otwartością mówią, na czym polega ten europejski wymienny handel.
No, jak pan na początku wspominał, Viktor Orban nie przejmuje się względami politycznej poprawności, więc mówi wprost to, co myśli. Rzeczywiście te środki unijne z jednej strony mogą być pewnym kołem zamachowym gospodarki, ale z drugiej strony mogą też wpędzać w taką pułapkę średniego rozwoju. To znaczy inwestycje mogą iść zupełnie nie w te kierunki, które są dla państwa kluczowe. Mogą powodować zadłużenia i zatory w zupełnie innych dziedzinach, które nie są perspektywiczne. Są pewną formą też uzależnienia. Także Orban sam mówi, że lepiej mieć wędkę niż wyciągać ręce po rybę.
Jak, proszę Państwa, książka naszego gościa Grzegorza Grunego, Węgry, tysiąc lat samotności, to jest właśnie opowieść, to jest opowieść o węgierskiej historii, kulturze, o związkach polsko-węgierskich, ale też o tym fenomenie Viktora Orbana, fenomenie politycznym i o postaci chyba jednego z najciekawszych przywódców europejskich, chociaż w maleńkim kraju. W tych wypowiedziach Viktora Orbana widać, że ta demografia to jest naprawdę coś dla nich bardzo ważnego, zarówno w tym przemówieniu na Węgrzech, jak i nawet w tej krótkiej wypowiedzi w Polsce. On wspominał o tych kwestiach demograficznych, a w tym przemówieniu mówił, że największą troską jest to, żeby Węgrzy nie zaniknęli.
No to już Peter Drucker na początku XX wieku powiedział, że kluczem do sukcesu ekonomicznego na świecie będzie demografia. I widać, że na przykład o sile głosów wewnątrz Unii Europejskiej nie decyduje tak jak na zasadzie traktatu z Nicei pewien układ parytetów, ale dzisiaj taka naga siła demograficzna i Węgry są w trudnej sytuacji, ponieważ po raz pierwszy od wielu, wielu lat liczba ludności tego kraju spadła poniżej 10 milionów i to był taki dzwonek alarmowy dla ekipy Viktora Orbana i od kiedy oni wdrożyli taki pakiet rozwiązań prorodzinnych, pronatalistycznych, to po raz pierwszy od kilkudziesięciu lat coś drgnęło. I ten przyrost ujemny został zahamowany i nastąpił lekki wzrost.
No to będziemy dalej obserwować tą konserwatywną rewolucję u bratanków, a także patrzeć, jaki wpływ to będzie mieć na nas. Tymczasem różne dzieją się rzeczy, czasem niepokojące, czasem ciekawe w Kościele. W Kościele powszechnym papież Franciszek postanowił zdecentralizować Łódź Piotrową.
Słowo decentralizacja można nazwać jednym z takich słów kluczowych tego pontyfikatu. On właściwie od początku swego pontyfikatu we wszystkich dokumentach programowych pisze o decentralizacji. Tylko jest pytanie, jak tą decentralizację rozumieć, bo do tej pory no była taka decentralizacja, jeżeli chodzi o sprawy administracyjne, organizacyjne, obrzędowe, dyscyplinarne. Natomiast nigdy nie istniała decentralizacja, która by dotyczyła kwestii wiary i moralności, a więc praw zbawczych. Więc pojawia się pytanie, czego ma dotyczyć ta głębsza decentralizacja i temu służą spotkania tak zwanej grupy G8. To jest takie grono 8 zaufanych kardynałów Franciszka z kilku kontynentów.
Chwileczkę, czyli w ramach decentralizacji Kościołem rządzi w tej chwili 8 kardynałów z papieżem.
No w ramach ustroju funkcjonującego Kościoła, Kościołem rządzi papież, bo tutaj się nic nie zmieniło. Natomiast Franciszek, obejmując Urząd Piotrowy, zapowiedział głęboką reformę kurii rzymskiej. Trudno jest reformować coś, będąc w środku. Dlatego on niejako wyszedł poza tą kurię, żeby ją zreformować niejako na zewnątrz. I takim najbardziej widzialnym tego wymiarem jest to, że opuścił dotychczasowe apartamenty papieskie, ulokował się w domu Świętej Marty, ale takim instytucjonalnym wymiarem tego jest, że oparł się na grupie kardynałów, która nie ma, czy nie miała dotychczas żadnego umocowania w systemie funkcjonowania Watykanu. Jest to grupa spoza kurii rzymskiej. Tych 8 kardynałów zjeżdża się raz na jakiś czas do Rzymu. Już było 28 takich spotkań, więc jest to ciało, które nie ma formalnego umocowania w dotychczasowych strukturach Watykanu. Oficjalnie jest to ciało doradcze, ale wiadomo, że jego znaczenie jest większe. Jego rolą jest, jak mówi Biuro Prasowe Stolicy Apostolskiej, reforma kurii rzymskiej, a zarazem ustroju funkcjonowania Kościoła.
No tak, ale od tych samych kwestii ustrojowo-organizacyjnych bardziej niepokojący, jak rozumiem, jest ten pomysł decentralizacji doktrynalnej, tak?
To znaczy te sprawy właśnie się ze sobą wiążą, zazębiają, ponieważ podczas ostatniej 28 sesji tego grona G8 padł taki pomysł, zresztą on zna swój wyraz w ostatecznym komunikacie ogłoszonym przez Biuro Prasowe Stolicy Apostolskiej, że w ramach decentralizacji kościoły lokalne mają otrzymać pewne elementy autentycznego nauczania doktrynalnego Kościoła. No i tutaj pojawia się pytanie, bo do tej pory to zawsze papież decydował pełnią praw, jeżeli chodzi o kwestie doktrynalne. To znaczy on był ostateczną instancją, która definiuje naukę Kościoła. Do niego był przypisany urząd nauczycielski, magisterium Kościoła. Natomiast teraz okazuje się, w myśl tego komunikatu i licznych zapowiedzi, że w ramach decentralizacji pewne kompetencje w sprawach doktrynalnych mogą być przeniesione na wymiar niższy, czyli konferencji episkopatów.
I tu już mamy taki wymiar praktyczny tego problemu, dlatego że w Niemczech trwa debata nad tak zwaną interkomunią.
No właśnie, Niemcy można powiedzieć, że są takim poligonem doświadczalnym, jeżeli chodzi o zmiany w Kościele. To, co pan mówi o interkomunii, to nie jest pierwsza sprawa. Wcześniej mieliśmy do czynienia z kwestią przystępowania do komunii osób rozwiedzionych i pozostających w ponownych związkach. I tutaj episkopat niemiecki jednogłośnie wypowiedział się za przystępowaniem takich osób do Eucharystii, mimo że jest to niezgodne z całą dotychczasową nauką Kościoła. Zresztą podobnie wypowiedziały się episkopaty w innych krajach, na przykład na Malcie, w Belgii czy w Argentynie. A teraz mamy dodatkowy precedens, czyli właśnie interkomunia, to znaczy chodzi o dopuszczanie do komunii współmałżonków protestanckich osób, które są katolikami, bez konieczności podzielania przez nich wspólnej wiary na temat Eucharystii, czyli chodzi o to, że protestanci, którzy nie wierzą w realną obecność Chrystusa w Eucharystii, mogą przystępować do niej, jeżeli współmałżonek jest katolikiem. I do tej pory to było zabronione. To zresztą reguluje wyraźnie kodeks prawa kanonicznego, katechizm Kościoła katolickiego. I teraz Niemcy otwierają furtkę do takich rozwiązań, ponieważ na ostatnim posiedzeniu Konferencji Episkopatu Niemiec większością 2/3 głosów przeforsowano nową instrukcję duszpasterską, która zezwala na taką interkomunię z protestantami.
No czyli tu już mamy rewolucję doktrynalną, tak?
To już jest rewolucja doktrynalna, dlatego część niemieckich biskupów się temu sprzeciwiła. Dokładnie 13 biskupów głosowało przeciwko takiemu rozwiązaniu i tej nowej instrukcji nie ogłoszono publicznie, ponieważ 7 z tych biskupów wystosowało oficjalny list do Stolicy Apostolskiej, prosząc papieża, żeby zabrał głos i żeby ostatecznie rozstrzygnął tą kontrowersję. I rzeczywiście doszło do takiego spotkania na szczycie w Watykanie 3 maja i wtedy prefekt Kongregacji Nauki Wiary, arcybiskup Luis Ladaria, ogłosił, że Franciszek prosi biskupów niemieckich, aby sami wypracowali możliwie jednomyślne rozwiązanie. To znaczy Franciszek uchylił się od zajęcia decyzji, od zajęcia stanowiska podjęcia decyzji i całkowicie scedował ją na episkopat niemiecki, tylko zastrzegając, żeby decyzja była możliwie jednomyślna. I to jest pytanie, co to znaczy możliwie jednomyślna, bo było głosowanie, 2/3 było za, to teraz jest pytanie, jak liczyć tą możliwą jednomyślność? Czy 0,9 wystarczy, czy już nie?
Pytanie jest jeszcze jedno. Skoro Ojciec Święty rezygnuje z prerogatyw urzędu nauczycielskiego, po co urząd papieża?
No, takich pytań rodzi się więcej. No, do tej pory zawsze było tak, że zdanie papiestwa zamykało jakąkolwiek dyskusję teologiczną. No, jest to słynne powiedzenie Roma locuta causa finita. Tymczasem okazuje się, że w ramach decentralizacji to powiedzenie ma być nieaktualne. I do tej pory rzeczywiście nigdy w historii Kościoła nie było przypadku, aby papiestwo zrzekło się swych kompetencji doktrynalnych na rzecz lokalnych kościołów, lokalnych episkopatów.
Pytanie, w jaki sposób wpłynie to na przyszłość Kościoła w Polsce, czy też Kościoła polskiego, nie wiem jak mówić poprawnie, już w takiej sytuacji, o tym pewnie jeszcze będziemy rozmawiać nieraz. Bardzo serdecznie dziękuję. O czymś znów kolejna sytuacja, historia, która dzieje się na naszych oczach, opowiedziana w Poranku Wnet. Grzegorz Górny, pisarz, autor książek, był gościem Poranka Wnet.
Dziękuję bardzo, pozdrawiam serdecznie.
Dziękuję bardzo. Poranek Wnet, godzina 9:21.